Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie, Magnificencjo, Wielce Czcigodni Współbracia, Kapłanie wszystkich godności, tytułów, Wielce Czcigodne Siostry, Wielce Szanowni Państwo, wszyscy, którzy tutaj tak licznie w tym wspólnotowym namyśle nad człowiekiem, jego wielkością, ale także i nad tym, co zagraża jego nieprawdopodobnie wielkiej i przez Boga pomyślanej jako świętej godności, wielkości, jego ducha, jego ciała, jego osoby i całej niepowtarzalnej, wyjątkowej ludzkiej podmiotowości. Bardzo uprzejmie i jak najserdeczniej dziękuję za to urocze zaproszenie. Ponownie dane mi jest tutaj być z Państwem i w tej naprawdę wyjątkowej scenerii i duchowej, i tutaj tak pięknie w tym wspaniałym otoczeniu naszej stolicy, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. To wszystko sprawia, że rzeczywiście jesteśmy zapewne wszyscy uskrzydleni do wielkich lotów ducha. W medycynie największy sukces ma ten, kto potrafi postawić trafną diagnozę, czyli rozpoznać przyczynę choroby. Podobnie jest w sferze ducha i w ogóle nauk humanistycznych. I dzisiaj skupiamy naszą uwagę zarówno na wielu typach uzależnień człowieka w sferze ducha i jego psychiki i ciała, jak też i będziemy poszukiwać wspólnie trafnej diagnozy do tego, jak uzdrawiać człowieka, albo jak działać generalnie, profilaktycznie, żeby do żadnego uzależnienia człowieka w biegu jego ziemskiego bytowania w ogóle nie doszło. Jest taki przykład w świecie filozofii, który dany mi jest przed Państwem reprezentować, który artykułuje bardzo celnie to wszystko, o co nam dzisiaj w całym dniu chodzi. Osoba Fryderyka Nietzschego, który przychodzi na świat w rodzinie pastora luterańskiego. Ojcu udaje się zaszczepić w sercu syna Fryderyka zamiłowanie do osoby Chrystusa, Kościoła i jego liturgii, do Biblii oraz do życia bardzo bogatego duchowo. Jednak najpierw wczesna śmierć głęboko wierzącego ojca jest dla Nietzschego, który miał wówczas 5 lat, pierwszą, najważniejszą próbą jego osobistej wiary chrześcijańskiej, ale także postawy jego myśli, postawy jego woli, jego pamięci, czyli całej sfery ducha i duszy i całego życia. A drugą potężną próbą to jest zmierzenie się w pierwszych semestrach swoich studiów na Uniwersytecie w Bonn z wielkim wyzwaniem ze strony teorii ewolucji Darwina i krytyki Biblii w takich postaci jak David Friedrich Strauss, którzy rzekomo zdemitologizowali całe Pismo Święte i określili żywe Słowo Boga, wiecznie istniejącego absolutu, jako kompletny nonsens. I wtedy załamuje się struktura ducha Nietzschego, o czym sobie za chwileczkę powiemy, struktura jego wolności, struktura sensu jego życia, i Nietzsche rozpoczyna swoją taką całe życie trwającą pasę uzależnień. I to go doprowadzi później do śmierci. Już się nigdy z tego ziemskiego życia nie wyzwoli. A ponieważ dramat niczego trwa, o czym świadczy chociaż moja rozmowa, którą odbyłem nie tak dawno z polskim inżynierem, mającym wówczas około 60 lat, który w krótkiej rozmowie potrafił mi wyznać, że nic nie ma dla niego sensu. Ani życie, ani wiara w Boga, ani Kościół, ani praca, ani inni ludzie, ani jego własne życie w jakimkolwiek aspekcie. Wszystko jest niekończącym się absurdem. Drodzy Państwo, chrześcijańską wizję życia i moralności traktujemy jako duchowy dom dla rozwoju całego człowieka. Nietzsche nazywa najbardziej złą formą woli do kłamstwa, rzeczywistą katastrofą, a świętych i mędrców, jak na przykład Augustyna, nazywa nieprzyjaciółmi ducha. Wolna wola została przez niego, jak powiada, wymyślona, by mieć do dyspozycji narzędzie ucisków pierwotnych instynktów natury cielesnej człowieka. Nietzsche konsekwentnie neguje w bycie osobowym człowieka istnienie prawa moralnego i nazywa siebie pierwszym niemoralistą i niszczycielem per excellence. Według niego trzeba odrzucić cnotę, obowiązek, dobro samo w sobie, bowiem są wymysłami mózgu. Największym, nowszym wydarzeniem jest fakt stania się niewiarygodną wiary w chrześcijańskiego Boga. Nauka współczesna według niego nie potrzebuje ani wiary, ani żadnego ideału ponad sobą i stwierdza: my poznający dzisiaj jesteśmy bezbożnikami i antymetafizykami. W związku z powyższym żadne akty miłości do Boga i do drugiego człowieka nie są możliwe. Zupełnie zabronione są akty miłości do słabych, chorych, bezradnych, cierpiących w sobie, ponieważ krzyżują prawo selekcji Charlesa Darwina. Jedyne, co z moralnego punktu widzenia pozostaje, według Nietzschego, to zaspokoić żądzę, co jednak nie zawsze jest możliwe. To niezaspokojenie żądz ciała ludzkiego prowadzi człowieka według niego do bezdomności i zwątpień. I ta architektura ducha czasu, którą prawie że w niedościgniony sposób na kartach dziejów filozofii wyraził ten człowiek, to jest, kochani Państwo, ta bezdomność człowieka. To jest coś przerażającego. To jest jakaś choroba uniwersalna, która dotyka w mniejszym lub większym stopniu cały glob. A współczesne nurty ideologiczne chcą pozbawić człowieka resztek zadomowienia. Wielu ludzi cierpi na bezdomność i dlatego wesprzeć człowieka oznacza tworzyć dla niego pierwotną przestrzeń życia, czyli dom, w sensie ducha i w sensie ciała i materii, w którym świadczy on, jak twierdzi jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku, Niemiec z pochodzenia, ale prześladowany na różne sposoby i jako człowiek, i jako uczony, i jako katolik, Gustav Ziewert. On twierdzi, że życia w miłości można nauczyć człowieka w porządku prawa, czyli ładu, gdzie człowiek doświadczy sensu i pełni świętowania egzystencji oraz potwierdzenia jego wolności, o którą ksiądz arcybiskup Henryk słusznie się w słowie wstępnym upomniał. W domu jest dalej mieszkanie człowieka, a mieszkać oznacza pierwotnie radować się, mieć wzajemne upodobanie w sobie nawzajem i tak trwać w szczęśliwej wspólnocie. W domu człowiek istnieje także w swojej cielesności, która wymaga troski. Stąd dom jest także przestrzenią tworzenia rodziny poprzez podporządkowanie świata rzeczy w służbie domowników i domu. Tutaj człowiek uczy się pracy w warsztacie, by utrzymać rodzinę i dom. Duchowo patrząc, dziecko, a także człowiek dorosły, aż do ostatniego oddechu jego istnienia czasoprzestrzennego. Człowiek uczy się w domu równowagi, bezpieczeństwa jego egzystencji. Wrasta się w atmosferę zaufania jako pierwotnego aktu życia i przeżywa się wymarzony odpoczynek po ciężkiej pracy. Człowiek żyje istotnie w domu rodziny, w przyjmowaniu i darowaniu miłości. Zatem życie człowieka zadomowionego jest ukierunkowane zarówno na prawdę, jak też i na miłość. Bo cóż, kochani, można człowiekowi więcej w tym wymiarze bytowania podarować, jak właśnie to, że prowadzi się drugiego i siebie do uosobienia i źródła prawdy, miłości i wszystkich ideałów, które stanowi Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Jednakże właśnie tutaj, jeżeli w domu człowieka, tym ludzkim, zabraknie wielkości ducha, zabraknie życia duchowego i dobrze pojętego życia w ciele, to następuje wyobcowanie się człowieka. Człowiek czuje się obcym, niepotrzebnym, odrzuconym, pogardzonym, a z natury swojego istnienia jest powołany przez boskiego Kreatora do tego, żeby doświadczyć absolutnej afirmacji. I dlatego też w człowieku pojawia się otępienie, lenistwo, melancholia. Człowiek czuje się opuszczonym, nawet jeżeli przestrzenie cielesne są bardzo skrócone. I to rani jego ducha, jego psychikę, jego cielesność, jego osobę i wszystko, co jego stanowi. Dlatego, kochani Państwo, tutaj w porządku rozumu to zadomowienie człowieka dokonuje się poprzez odpowiednią formację intelektualną, żeby dziecko i siebie od pierwszych chwil poczęcia aż po wieki inspirować prawdą. Bo tylko prawda, kochani, w aspekcie rozumu jest domem dla człowieka. Nikt, kto postawi na fałsz czy kłamstwo, nie będzie człowiekiem zadomowionym. Nie uciszy swojego rozumu w jego poszukiwaniu celowym, to znaczy prawdy. To możemy, kochani, badać w medycynie czy w naukach szczegółowych różnego typu. Możemy badać, tak jak czynią to wielcy badacze mózgu, że inaczej funkcjonuje mózg człowieka. Jeżeli on szuka prawdy, głosi prawdę i jeżeli zachodzi taka konieczność, to broni prawdy. A inaczej funkcjonuje mózg przy każdym fałszu, nie mówiąc już o kłamstwie. I dlatego też wyobcowanie człowieka, czyli podstawa do natychmiastowego uzależnienia się od czegoś lub kogoś, pojawia się wtedy, kiedy człowiek w sposób świadomy decyduje się na opcję kłamstwa, czyli negacji prawdy. Dlatego też, drodzy Państwo, jeżeli my jesteśmy konfrontowani dzisiaj w epoce hołdu ducha czasu względem teorii ewolucji, to proszę zauważyć, co jest dla rozumu ludzkiego w teorii ewolucji najniebezpieczniejsze. To, że jeżeli powie się, że wszystko jest procesem, to co to oznacza dla prawdy, że ona nie istnieje? Bo nie ma takiego momentu temporalnego, w którym człowiek myślący byłby w stanie wypowiedzieć prawdę, bo w momencie wypowiadania czegoś, co się uznaje za prawdę, jest to już zdezaktualizowane. Dlatego też, kochani Państwo, nie poradzimy sobie z najlepiej funkcjonującymi instytucjami wyzwalania człowieka z jakichkolwiek uzależnień, jeżeli nie uporamy się z tym ostrzem wyobcowującym w aspekcie rozumu, którym jest między innymi ewolucjonizm. Dlatego ksiądz kardynał Józef Ratzinger, jeszcze jako szef Kongregacji Nauki Wiary, miał rację, gdy wyznał, że wiem, co mam czynić w Stolicy Apostolskiej. Między innymi zabrać ludzkości jej najulubieńszy dogmat, teorię ewolucji Darwina. W przeciwnym sensie nie będziemy w stanie jako Kościół Chrystusowy wypowiedzieć z całym przekonaniem i ze wszystkimi tego konsekwencjami ani jednej prawdy. Bo nawet jeżeli Kościół wypowie prawdę, to cóż z tego, jeżeli rozum ma ludzki, który przychodzi i nawet uczestniczy w kulcie liturgicznym, ale jeżeli rozum nie jest odpowiednio usposobiony, to żeby nasi mężowie Boży, księża, biskupi i kapłani nam głosili najpiękniejsze przemówienia, to rozum niczego z tych słów Bożych nie przyjmie. Nie ma takiej struktury, nie ma takiej gleby, na której ziarno prawdy mogłoby wzrastać. A to oznacza, kochani, że poprzez zniewolenie rozumu chce się stoczyć i naród Polaków, i każdy inny naród ziemi w przepaść różnych zniewoleń. Bo pamiętajmy, kochani Państwo, że duchowi czasu nie zależy na żadnym wyzwoleniu człowieka i ludzkiego intelektu. Jeżeli używa pojęcia wyzwolenie, tak jak mamy tego przykład choćby dzisiaj w neokomunistycznie artykułującej się ideologii gender, to chodzi tutaj, drodzy Państwo, tylko o inną metodę jeszcze głębszego i precyzyjniejszego deprawowania ludzkiego rozumu. Ideologia gender stoi na zgliszczach prawdy. Nie wolno w ramach ideologii gender artykułować prawdy, ponieważ prawda w tym nurcie ideologicznym jest represyjna i porównuje się ją dosłownie do architektów obozów śmierci. Dlatego też, kochani Państwo, jak wyzwolić człowieka w sensie ducha, jakie mu nadać loty życia w aspekcie rozumu, to takim fundamentem, nie starzejącym się, bo wiecznie młodym jest prawda. Dalej, kochani, uniwersalizm człowiekowi w jego zdrowiu, tym duchowo-psychofizycznym, potrzeba, kochani, spojrzenia uniwersalnego, to znaczy całościowego. Każda jednostronność ogranicza, zacieśnia. Człowiek, jeżeli myśli w kategoriach ciasnoty, to staje się prymitywny, bez żadnej przesady. Arystoteles wyraża to w następujących słowach. Człowiek, który rezygnuje z bycia człowiekiem, staje się najdzikszą bestią zwierzęcą. I niejednokrotnie, kochani Państwo, jak się obserwuje świat zwierząt, to podziwia się ich zachowania na gruncie instynktu. Na przykład opowiem to, co mogę na co dzień obserwować. Daniele, one będą walczyć ze sobą, mają potężne rogi, ale jak tylko jeden z nich zrani się w nogę, która jest dość delikatna dla tego korpusu cielesnego, tego zwierzęcia, to proszę mi wierzyć, wielokrotnie obserwowałem, że drugi Daniel, mocniejszy, nie zaatakuje wtedy tego zranionego swojego partnera. Odchodzi w momencie, kiedy zobaczy, że coś drugiemu się stało. Muszę przyznać, że jeżeli badam ideologię, tak jak zapewne większość z Państwa wie, tak się złożyło, że mnie Bóg przeznaczył do dość takiego trudnego zadania, żeby wziąć pod lupę warsztatu filozoficznego najniebezpieczniejsze ideologie wszechczasów. I muszę Państwu wyznać, że jak porównam architektów tych ideologii, którzy byli wszyscy ludźmi różnych narodów, i jak porównam świat zwierząt, tylko to, co ja zobaczyłem pośród zwierząt, to muszę przyznać, że proszę mi wybaczyć, że nie ma porównania. Że świat zwierząt wypada tutaj wprost genialnie. A my musimy się nieprawdopodobnie wstydzić, że takie bestialskie ideologie wyrosły na glebie świata, na glebie różnych ludzkich duchów, które za największe ambicje postawiły sobie unicestwienie wszelkiej prawdy o Bogu, o Kościele, o bogactwie, który stanowi człowiek, żeby go zabić w każdym wymiarze i ciała, i ducha, i jego całej przepięknej sfery psychicznej, emocjonalnej, zmysłowej. Dlatego też, kochani, musimy być bardzo wrażliwi i wszędzie, gdzie tylko dostrzegamy tę ostatnią, jakby ostatni promień prawdy, zachowajmy, podtrzymajmy, tak jak wielki prorok Izajasz mówi, tej trzciny nadłamanej nie dołamujmy, tylko ratujmy w każdy możliwy dla nas sposób. Dalej, kochani Państwo, człowiek jest kobietą, jest mężczyzną, ale jako kobieta, jako mężczyzna, człowiek jest człowiekiem. Każdy jest człowiekiem. I tutaj właśnie, drodzy Państwo, jakże ważne jest odkrycie człowieka. Nawet wczoraj miałem taki zaszczyt spotkania jednego z sędziów Sądu Najwyższego, jednego prokuratora, profesora, innych sędziów. I ja zapytałem jednego z tych dostojnych panów, czy w kształceniu sędziów Rzeczypospolitej macie Państwo wykłady z filozofii prawa. A ten pan miły tak się uśmiechnął i mówi: owszem, mamy tam coś, jakieś wykłady z etyki. Ale ja mówię: przepraszam, ale prawnikom Rzeczypospolitej potrzeba przede wszystkim zrozumienia faktu, że podmiotem prawa także w państwie polskim jest człowiek. A ja się pytam panów, a gdzie jest człowiek w polskim prawodawstwie? Co z tego, drodzy panowie, przezacni w swoich wielkich kompetencjach, co z tego, jeżeli mamy wielu genialnych prawników, którzy wszystkie struktury polskiej praworządności znają na pamięć? A proszę mi powiedzieć, a jak często widzi się w salach sądowych podczas rozpraw, nawet w Sądzie Najwyższym, czy gdziekolwiek, gdzie zapadają wyroki? Jak często państwo jako prawnicy Rzeczypospolitej dostrzegacie człowieka? I wtedy pan sędzia Sądu Najwyższego mówi: księże profesorze, ale ksiądz trafił. My się oczywiście prawem zajmujemy dzień i noc, tylko o jednym nie pamiętamy, o jego podmiocie, że tym podmiotem jest człowiek. Dlatego, drodzy państwo, my możemy na różne sposoby finansowe, polityczne zastanawiać się, co zrobić w Rzeczypospolitej dzisiaj. Co trzeba zrobić, kochani państwo? Odkryć własne człowieczeństwo i powiedzieć drugiemu: człowieku, czy ty pamiętasz, że jesteś człowiekiem? Tego, kochani, potrzebujemy i w przestrzeni państwa polskiego, i w przestrzeni, proszę wybaczyć, ale także Kościoła. Bo jeżeli mamy dzisiaj niektórych księży kardynałów, którzy ośmielili się nawiązywać w trakcie obrad synodu rodziny w Rzymie, w stolicy apostolskiej i w sesji nadzwyczajnej i zwyczajnej, do struktur myślenia ideologicznego, które już dawno skasowały człowieka jako człowieka, jako nietykalną osobę, jako nietykalną kobietę czy mężczyznę, i sięgnęli po te nurty myślenia ideologicznego, które imiennie częściowo już nadmieniliśmy. Dlatego, kochani, ani nie zabezpieczymy człowieka przed uzależnieniami, ani nie wyzwolimy tego już zniewolonego, jeżeli nie uda nam się we wszystkich tego typu instytucjach powrócić i odkryć w człowieku człowieka. Jakie to jest dzisiaj niesamowicie ważne. I oczywiście, drodzy państwo, ukierunkowanie transcendentne człowieka. Człowiekowi trzeba nadać horyzonty najwspanialsze, najwyższe, najświętsze. Jeżeli człowieka się zacieśni, tak jak chce między innymi ideologia różnego typu immanentyzmów, to znaczy zacieśniających nasze rozumienie rzeczywistości do bytu widzialnego, to wtedy, kochani państwo, człowiek karłowacieje. Zamknąć człowiek ludzkiemu duchowi wizję świata boskiego, nadkosmicznego, to jest, kochani państwo, nic innego, jak zbudować mu państwo, które jest więzieniem. Dlatego państwo czy polityk, który mówi, że dla niego sprawa światopoglądu, czy religii, czy kościoła, to jest sprawą neutralną, to przepraszam, ale już taki polityk utożsamił naszą Rzeczypospolitą z więzieniem. Bo przecież co jest wspólnym fundamentem polityki, czyli państwa i kościoła, bazujących na tym samym gruncie boskiego prawa i najwyższego prawodawcy? Bo i prawodawstwo państwa, i prawodawstwo kościoła bazuje na źródle władzy, która pochodzi tylko od Boga. Nikt nie ma władzy sam ze siebie, ponieważ nikt bytu sam sobie nie daje. W związku z tym możliwości działania w kosmosie są zapodmiotowane, zakorzenione w bycie boskim. I teraz, kochani państwo, co to oznacza? Że celem państwa, świadomym, wyartykułowanym, z całą konsekwencją i celem działalności Kościoła, także świadomym i ze wszystkimi tego konsekwencjami, to jest, drodzy Państwo, na różnych drogach, ale prowadzić wszystkich obywateli i wszystkie dzieci Boże ku Bogu. Państwo, które nie ma ambicji prowadzenia obywateli do Boga, nie jest państwem w sensie klasycznym. A Kościół, wiadomo, że z natury jest Boży i prowadzi człowieka do Boga. Dlatego, kochani, to wskazanie na Boga, to naprawdę to jest takie wyzwalające. Powiem jeden przykład. Mam jednego z moich sąsiadów, który ma na imię Zdzisław. I kiedyś pojechałem do sklepu na zakupy, małego sklepiku tam na Roztoczu i coś sobie zakupić. Ale Zdzisiu wypił sobie jakieś piwko. Ale jak mnie zobaczył, przywitałem się z nim jak z bratem i mówię: Zdzisiu, jak żyjesz? Co u ciebie słychać? Niech ci Bóg błogosławi. I patrzę się mu w oczy. Jest taki piękny, słoneczny dzień. I ja patrzę, a nie powiedziałem mu nic. Dlaczego znowu wypiłeś piwo? A przecież mogłeś się albo pomodlić, albo tutaj kawałek pola zaorać, czy jakieś ziarno wsiać, żebyś miał z czego żyć. Ja patrzę, i patrzę się mu w oczy, a ten Zdzisiu, takie łzy mu wypływają z obydwu pięknych oczu. I mówi ten Zdzisiu: to ty, księże Tadeuszu, bo tak mnie ci moi sąsiedzi tak nazywają, bo boją się mi powiedzieć Tadeuszu. To ty, księże Tadeuszu, o mnie tak mówisz? Tak mi życzysz, a czy nie widzisz, w jakim ja stanie jestem? A ja mówię: Zdzisiu, czy ty wiesz, jaki ty jesteś wielki? Tylko ciebie jednego Bóg takim stworzył, że jesteś tym Zdzisławem. I innego nie było i nie będzie. Dźwigaj się. To, że możemy upaść, to jest sprawa ludzka, ale podnoś się. Pamiętaj, że ja ci zawsze błogosławię, bo całą naszą rodzinną wioskę błogosławię, ilekroć w nią wjeżdżę. Dlatego, kochani Państwo, nic bardziej nie uraduje ducha, jak właśnie przypomnienie mu: pochodzisz od Boga, idziesz ku Niemu. On ciebie wspiera najprzeróżniejszymi darami i dlatego to życie, kochani, także w instytutach różnego typu, lekarz, psychiatra mogą różne rzeczy powiedzieć pacjentowi i on będzie się cieszył. I lek trafnie zaaplikowany też będzie rodzić wdzięczność w sercu pacjenta. Ale, drodzy dostojni Państwo ze świata medycyny, proszę pamiętać, że wtedy, kiedy powiecie pacjentowi o Bogu, kiedy mu przypomniecie Jego Pana i powiecie mu: słuchaj, ja potrafię wiele, ale znam kogoś, kto jeszcze więcej potrafi ci pomóc. Idź ku Niemu. To wtedy naprawdę lekarz prawdziwie leczy. I chociaż, kochani, Państwo, mam jeszcze tutaj parę myśli, ale ze względu na respekt dla planu i programu, to tylko pozwolę sobie jeszcze takie dwie myśli i podsumowanie. Najlepszym antidotum na nihilizm jest właśnie ukazanie sensu, że wszystko, kim jestem jako człowiek i od kogo pochodzę i dokąd zmierzam, ma, drodzy Państwo, sens, ma wartość. I dlatego też trzeba człowiekowi ukazać: twoje życie jest niesamowicie wartościowe. I oczywiście tutaj wartość rodziny, o którą chodzi w dzisiejszym świecie spór o rodzinę jako pierwotną wspólnotę życia, w której życie ludzkie pojawia się na scenie świata i w której się przygotowuje do zejścia z niej i na wieczne bytowanie. To dlatego spór o rodzinę jest tak wielki, bo drodzy Państwo, rodzina to prawdziwa, niewyimaginowana ojczyzna dla ducha, ciała i całej osoby ludzkiej. I dlatego też ratunek dla niedoli współczesnego człowieka lub jego zniewoleń przyjdzie lub przychodzi poprzez zdrową rodzinę chrześcijańską w interpretacji katolickiej. Udostępnienie rozumowi ludzkiemu drogi do poznania obiektywnej prawdy, wprowadzenie go i ukształtowanie moralne na niezwykle twórczym oraz opartym na zasadzie bezwarunkowej miłości, etosie nauki chrześcijańskiej, rozmiłowanie go w całościowej wizji bytu, w jego wymiarze uniwersalistycznym oraz indywidualnym oraz wskazanie na głęboki sens rzeczywistości Boga, człowieka i kosmosu jako podstaw personalistycznej drogi samorealizacji człowieka jako kobiety i człowieka jako mężczyzny, który nie tylko nie będzie zdolny do patologicznych postaw, lecz co więcej, będzie niezwykle twórczym, dynamicznym i moralnie wielkim podmiotem osobowym. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku słów.
Proszę jeszcze nie uciekać, tymże profesorze, bo mamy czas na dyskusję. Serdecznie ja również dziękuję za te podstawy do naszej dalszej rozmowy. Ksiądz profesor pięknie powiązał te sprawy, które są domeną leczenia z filozofią, z tą najgłębszą prawdą o człowieku. W tej chwili mamy, proszę Państwa, 10 minut na pytania do księdza profesora. Jeżeli wśród Państwa są osoby, które chciałyby się jeszcze więcej dowiedzieć na temat tej filozoficznej, antropologicznej podstawy naszej dyskusji, serdecznie zapraszam do dyskusji. Ja pozwolę sobie zadać księdzu profesorowi pierwsze pytanie. Chciałem zapytać coś, co mnie bardzo poruszyło, ten aspekt ewolucjonizmu. Przyznam, że w pewnym zakresie słuchałem tego z zaskoczeniem wręcz, tak? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiedza naukowa jest oparta na ewolucjonizmie. Żyjemy w takim właśnie świecie. Nie spodziewałem się, przyznam, w dyskusji na temat problemów o uzależnieniach, że poruszymy ewolucjonizm. To być może jest w ogóle temat na następną konferencję, ale chciałem o ten aspekt zapytać, jeżeli mógłbym poprosić o trochę rozszerzenie tego dla mnie ciekawego wątku.
Bardzo dziękuję, drogi panie Mateuszu. Drodzy państwo, dlaczego ten punkt jest taki ważny? Dlatego, że owszem, w świecie i w człowieku są zmiany. Co do istnienia samych zmian, nie mamy wątpliwości, bo my nie jesteśmy zwolennikami w tym sensie filozofii Parmenidesa, który powiedział, że nie ma żadnych zmian, nie ma żadnego ruchu. A dlaczego Parmenides tak twierdził? Dlatego, że Parmenides był konfrontowany z filozofią Heraklita w starożytnej Grecji. A co dla Heraklita z kolei było tym najważniejszym punktem? Że wszystko jest procesem. Więc ta myśl starożytnej Grecji ustawiła siebie w takiej opozycji. Z jednej strony linia myśli Heraklita, wszystko jest tylko zmianą, procesem. Nie można nic konstatować, co byłoby stałe, stabilne. A z drugiej strony Parmenides powiedział, no ale przepraszam, jest stałość w bycie. I dlatego, drodzy Państwo, tym uczonym w dziejach nauki światowej, który uporządkował to zagadnienie, żeby pogodzić stabilność i niezmienność rzeczywistości z jej zmiennością, To był Arystoteles. A w jaki sposób? Nauką o kategoriach. I Arystoteles mówi tak. Byt każdy, z wyjątkiem absolutu, jest bytowością z jednej strony substancjalną, czyli posiada swoją istotę. I Arystoteles mówi tak. Jeżeli poczynasz się jako człowiek, to jesteś człowiekiem. Jeżeli zwierzę jest zwierzęciem, to jest nim zawsze. Jeżeli roślina jest rośliną, to jest nią zawsze. I teraz, a co się zmienia? Zmienia się wszystko, co podpada pod kategorię przypadłości. Czyli na przykład miejsce się zmienia. Że jeżeli pozwolimy sobie osobę księdza arcybiskupa tutaj nadmienić z takiej głębokiej wdzięczności i serdeczności, to wiemy, że nie tak dawno, temporalnie patrząc, ksiądz arcybiskup był w swoim gabinecie. A teraz przeprowadził się do naszej auli dyskusyjnej, za co jesteśmy nieprawdopodobnie wdzięczni i za wszelką klarowność, także w sferze ducha dla naszego polskiego narodu, państwa i Kościoła. Całym sercem pragniemy wyrazić wdzięczność. Co to znaczy? Jest zmiana, bo nasz najczcigodniejszy ksiądz arcybiskup był w innym miejscu jeszcze nie tak dawno, a teraz jest w innym miejscu. Ale co to znaczy miejsce? To jest przypadłość, czyli to jest kategoria drugorzędna. Ale substancja osoby księdza arcybiskupa jest tą samą substancją od momentu poczęcia i była tą samą przed godziną w swoim gabinecie i jest tą samą tutaj w auli dyskusyjnej i będzie tą samą, kochani, wiecznie. Wiecznie. Proszę zobaczyć, jaka to jest genialna stabilność bytu człowieka. Ale co się zmienia? Zmienia się tylko, drodzy Państwo, to, co drugorzędne. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o nauce, to zmienia się na przykład ilość wiedzy posiadanej przez człowieka. Ale rozum ludzki w swojej substancjalności nigdy nie był instynktem zwierzęcym, jak chce Darwin, i nigdy nie będzie rozumem anielskim i nigdy nie stanie się rozumem boskim. Rozum ludzki od momentu zaistnienia w łonie matki pozostanie na wieki rozumem ludzkim. Taka jest genialność stworzenia Bożego, że ten ens creationis, czyli byt stworzony, ma swoją substancjalną niezmienność. Czyli na przykład róża, jeżeli została powołana przez Boga do istnienia jako róża, to, kochani Państwo, to jak wierzymy, Królestwo Niebieskie jest także Królestwem Niebiańskich Róż. Bo istota róży od momentu zaistnienia nie może się zmienić. To, że manipulacje genetyczne mogą wydobyć z róży kolor niebieski, jest to realnie możliwe. Ale co to znaczy kolor? To znaczy, drodzy Państwo, przypadłość. I dlatego też zmienny świat jest, ale tylko w aspekcie drugorzędnych przypadłości. I dlatego też, drodzy Państwo, rozumiecie, że zabrać człowiekowi poznanie substancjalności jego człowieczeństwa, substancjalności róży, albo taki opowiem przykład, który to ilustruje, że pewna Marysia, malutkie dziecko trzyletnie, jak zobaczyła, że panowie, którzy przyszli do ogrodu jej pięknego, rodzinnego i ścięli piękne, potężne, ale już zagrażające życiu ludzkiemu drzewo, zaczęła płakać. I mówi: mamusiu, ci panowie ścięli nam drzewo, ale przecież ono było takie piękne. I płacze. A dlaczego płaczesz? A bo to drzewo miało przecież duszę. A jej braciszek, o 2 lata starszy, Łukasz, mówi: Marysiu, nie płacz, bo to drzewo ma duszę, ale nie taką, jaką my mamy. Ona jest inna. Ta dusza drzew nie jest duszą nieśmiertelną. Nasza dusza jest tylko nieśmiertelna. I ten dzieciak uspokoił się, ale mówi: w niebie będą drzewa, ale już tamte dusze i tamte drzewa niebiańskie nie będą umierać. Dlatego, kochani Państwo, tutaj proszę zobaczyć, jeżeli byśmy bazowali na teorii ewolucji, co niestety niektórzy, nawet ojcowie synodu, którzy chcieli nowelizacji, zmiany naszego prawodawstwa kościelnego w stosunku do związków małżeńskich, sakramentalnych, to oni właśnie bazują na między innymi teorii ewolucji Darwina, a wiem, co mówię, ponieważ ich myślenie znam. I co to, kochani, oznacza dla bytowości małżeństwa? Że jeżeli byśmy bazowali na teorii ewolucji Darwina, to ani w jednej sekundzie żona nie mogłaby wiarygodnie uzasadnić mężowi swój byt żony, a mąż swoją bytowość męża. Bo jeżeli bytowość męża i żony byłaby permanentnie inna, to albo musieliby w każdej sekundzie zgłosić się do swojego kapłana Bożego i powtórzyć słowa przysięgi małżeńskiej, albo powiedzą sobie: słuchaj, jak my w każdej sekundzie jesteśmy inni, to znaczy, że my nie jesteśmy żoną i mężem. Takie skutki ma, kochani Państwo, praktyczne aplikacja teorii ewolucji Darwina, na przykład na płaszczyźnie małżeńsko-rodzinnej. Bo dzieciak, co powie dzieciak? Pożegnałem się z mamą i tatą przed odejściem do szkoły. A co dzieciak zastaje? Kogo zastaje dzieciak po przyjściu do szkoły? Kogoś innego. To nie jest mama. To nie jest tata. Bo przecież ta bytowość się kompletnie zmieniła. Więc, drodzy Państwo, akceptacja teorii ewolucji Darwina prowadzi do rozsadzenia całej rzeczywistości. Bo nie ma bytu, który byłby stabilny.
Serdecznie dziękuję. Może zrobimy kiedyś, za łaskową zgodą księdza arcybiskupa, sesję na temat ewolucjonizmu. Zaprosimy księdza profesora, może księdza profesora Hellera na przykład. Jakaż byłaby to ciekawa dyskusja.
Świetnie.
Tak sobie wyobrażam, a tu mamy już nowe pytania.
Może nie tyle pytania, co raczej taki komentarz medyczny. Krzysztof Składowski, onkolog, lekarz z Gliwic. Ja prowadzę klinikę onkologii i moje obserwacje odnoszące się bezpośrednio do tematu wykładu księdza profesora: zdrowy duch, a zdrowe ciało, duchowe tło uzależnień, potwierdzają oczywiście niezbicie, że choroba nowotworowa ma podłoże i w duchu, i w uzależnieniu. Wpływ alkoholu na nowotwory jest dowiedziony od lat. Ja obserwuję, że pacjenci, których mam leczyć, są w permanentnym tak zwanym dystresie. Jest to pojęcie pochodzące z psychologii. I oczywiście można uważać, że ten dystres jest spowodowany samym faktem zachorowania na chorobę, no dla niektórych nieuleczalną. Przynajmniej tak początkowo uważają. Ale jestem też przekonany, że fakt zachorowania na chorobę nowotworową wiąże się z wcześniejszym czymś, co spowodowało, że powstała najpierw choroba ducha, zanim nowotwór się u człowieka pojawił. Dowodzą tego nasze obserwacje, które podczas długotrwałego, bo kilkutygodniowego leczenia onkologicznego zmierzają do tego, aby poprawić stan ducha pacjenta w sposób psychologiczny, często w sposób bardzo prosty, czysto ludzki. I te obserwacje są zachęcające. Tam, gdzie udaje nam się w sposób mierzalny stwierdzić, że stopień dystresu maleje podczas terapii, mamy większe szanse na wyleczenie. Tam, gdzie stwierdzamy, że niestety pacjentowi nie jesteśmy w ten sposób w stanie pomóc, na zazwyczaj leczenie kończy się klęską. Oczywiście z tym jest związanych szereg czynników, o których ludzie nie zdają sobie sprawy na początku, kiedy wpadają w uzależnienia. Bywają często młodzi i uważają, że wiele lat jeszcze przed nimi, zanim konsekwencje tych negatywnych uzależnień się kiedyś skumulują. Tymczasem to nieprawda. Proszę Państwa, alkoholik, albo nawet nie cały alkoholik, ale człowiek uzależniony od różnych innych rzeczy, czy od nadużywania alkoholu, ma organizm bardzo słaby w sensie możliwości leczenia choroby nowotworowej. On nie jest w stanie przebyć tego ciężkiego, wielotygodniowego leczenia, które musimy mu poddać, chcąc dać mu najwyższą szansę na wyleczenie. Czyli na starcie już duchowo i fizykalnie jest po prostu przetrąconym człowiekiem. I o tym musimy my, onkolodzy, pamiętać. I podejmować takie decyzje, które będą dla nich racjonalne i bezpieczne, a przede wszystkim będą próbowały odwrócić ten niekorzystny, zapisany scenariusz w ich życiu. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję, panie doktorze, za kolejne rozszerzenie naszej dyskusji, którą niestety muszę zakończyć. Czas nas zobowiązuje do tego. Księże profesorze, czy ksiądz mógłby się odnieść i zamknąć właśnie wykład? Dzięki serdecznie.
Dziękując państwu jak najserdeczniej, chciałbym tylko jeszcze właśnie, ponieważ świat medycyny i świat filozofii to są bliźnięta w nauce i faktycznie, a o tym świadczy między innymi wielki uczony i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie mózgu Sir John Eccles, z którym dane mi było jeszcze wymienić korespondencję przed jego śmiercią. Mieszkaliśmy nie tak daleko od siebie. On w Szwajcarii, ja w Republice Federalnej Niemiec. I pamiętam, jak właśnie Sir John Eccles, on wywodząc się i będąc wykształconym aż do zostania profesorem w medycynie, w środowisku ateistycznym, bazującym tylko na gruncie teorii ewolucji Darwina. Ale wtedy, kiedy prowadził swoje badania, badał mózg kotów. I oczywiście bardzo intensywnie rozprawiał się z mózgiem człowieka i on pisze, że czym jest mózg ludzki? Fortepianem. Tylko fortepianem i aż fortepianem. No dobrze, a kto jest pianistą? A pianistą musi być transcendentny względem tego fortepianu, którym jest mózg, duch i dusza. A w ogóle tym, kto tę relację fortepianu i pianisty, tak pojętych, ukonstytuował, to musi być transcendentny i niezwykły w swojej genialności Bóg Stwórca. Tak oto, drodzy Państwo, bogatym jest mózg człowieka, który doprowadził tego uczonego do stwierdzenia, że jest w organizmie ludzkim transcendentny byt w postaci ducha i duszy, a ponad nim jest ta transcendencja absolutna, boska. I tak ten badacz wielki, uczony naszych dni XX wieku, nie tak dawno zmarł, tak dotarł do boskiego kreatora i już nigdy, drodzy Państwo, tej wiary w boskość Boga i w Jego akt stwórczy tenże uczony nie opuścił. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, życząc błogosławionych obrad.
Serdecznie dziękujemy, księże profesorze, za tą ostatnią refleksję o boskim stroicielu fortepianów.